Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosowicz. Mamy dziś niedzielę, 13 grudnia 2009 roku. Za szybką studia w nadsekwańskim domu radia nasz program realizują Andrea Kunowa już po raz ostatni i Maksym. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Agnieszki Kumor i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem ponownie Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swoich audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Dokładnie 28 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, polskie władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło w sobotę na ulicę Kopenhagi w wielkiej manifestacji domagającej się m.in. tzw. sprawiedliwości klimatycznej. Liczba manifestantów zwiększała się z godziny na godzinę. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown złożył nieoczekiwaną wizytę w Afganistanie. Amerykański generał David Petraeus, głównodowodzący siłami amerykańskimi na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, wystosował do władz pakistańskich apel o lepszą i bardziej wydajną walkę pakistańskiej armii z talibami. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Barackiem Obamą. Dotyczyła ona kontynuacji rozmów na temat porozumienia w sprawie broni strategicznej obu państw. Mówi Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika. Dokładnie 28 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, polskie władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny. Przed dom generała Wojciecha Jaruzelskiego, ówczesnego przywódcy państwowego, jak co roku w rocznicę tego wydarzenia przyszło teraz kilkaset osób. Większość z nich domaga się w toczących się bez końca procesach uznania generałów Jaruzelskiego i ówczesnego ministra spraw wewnętrznych generała Kiszczaka winnymi zbrodni przeciw narodowi polskiemu. Przed domem Jaruzelskiego była też garstka osób, które dają się nabrać argumentacji Jaruzelskiego i uważają, że towarzysz generał postąpił słusznie, wprowadzając 28 lat temu stan wojenny. Przypomnijmy, że ostatnio wyszło na jaw, że na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce generał Jaruzelski prosił o wojskowe wsparcie szefa Czerwonej Armii, generała Kulikowa. Notatki z tej rozmowy miał przechowywać osobisty asystent Kulikowa, który skrupulatnie stenografował wszystkie rozmowy swego szefa. A nasze audycje na falach krótkich zostały wznowione kilka dni później, 17 grudnia 1981 roku. Teraz zostają już wstrzymane. Ostatnie nasze wystąpienie w eterze nastąpi w najbliższy piątek, 18 grudnia. Potem już zostanie tylko polska strona internetowa RFI. Nie wiadomo zresztą, jak długo. Władze francuskie też przewidują szybkie zamknięcie. Szanowni Państwo, ostatniej niedzielnej audycji Radia France International w języku polskim. Około 100 tysięcy osób według organizatorów, a 30 tysięcy według policji wyszło w sobotę na ulicę Kopenhagi w wielkiej manifestacji domagającej się m.in. tzw. sprawiedliwości klimatycznej. Do stolicy Danii przybyli na nią delegaci wysłani przez organizacje pozarządowe z całego świata. Domagali się oni także od wielkich tej planety osiągnięcia zrównoważonego porozumienia w sprawie podejmowania różnych działań mających przeciwdziałać obserwowanemu ocieplaniu się klimatu na naszej planecie. Podczas tej manifestacji, która zaostrzyła się nieco w sobotę pod wieczór, duńska policja dokonała aresztowań około 1000 osób. Byli wśród nich głównie zadymiarze, którzy korzystając z zamieszania rozbijali cegłami, kostkami brukowymi i pałkami baseballowymi witryny sklepowe przy ulicach Pochodu. Manifestacje popierające ambitne rozwiązania klimatyczne przeszły także ulicami innych wielkich miast na świecie. Canberra, Sydney, Melbourne, Jakarta, Hongkongu, Paryża, Marsylii, Lille, Bordeaux, Lyonu, Genewy, Ottawy i Waszyngtonu. W stolicy USA działacze pacyfistyczno-ekologiczni wznieśli symbolicznie wielką Arkę Noego. Natomiast w niedzielę ulicami stolicy Danii przeszła manifestacja około 500 demonstrantów wznoszące okrzyki antykapitalistyczne. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Przebywający w Kopenhadze sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oświadczył, że w sprawie osiągnięcia przez kraje uczestniczące w kopenhaskim szczycie klimatycznym porozumienia jest umiarkowanym optymistą. Francuski minister ekologii Jean-Louis Borloo określił je jako szalenie trudne do osiągnięcia. Przewodnicząca kopenhaskiego szczytu, jednocześnie komisarz Unii Europejskiej, pani Connie Hedegaard, zagroziła, że z uwagi na ciągle rosnącą mobilizację wszystkich ludzi na naszej planecie, brak osiągnięcia porozumienia na konferencji w Kopenhadze będzie stanowił poważną polityczną porażkę dla wszystkich władz. Tu Paryż, Radio France International. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown złożył nieoczekiwaną wizytę w Afganistanie. Podczas wspólnej z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem konferencji prasowej oświadczył, że w celu ograniczenia i powstrzymania działalności Al-Kaidy szalenie ważnym jest zespolenie wysiłków natowskich sił sprzymierzonych w Afganistanie z siłami armii afgańskiej. Według przeprowadzonego ostatnio w Wielkiej Brytanii sondażu aż 63% Brytyjczyków przeciwnych jest wysłaniu do Afganistanu kolejnych żołnierzy. Uważa, że zwycięstwo w tej wojnie jest niemożliwe do osiągnięcia i domaga się jak najszybszego wycofania stamtąd żołnierzy Jej Królewskiej Mości. Amerykański generał David Petraeus, głównodowodzący siłami amerykańskimi na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, wystosował do władz pakistańskich apel o lepszą i bardziej wydajną walkę pakistańskiej armii z talibami, gdyż przeprowadzają oni stosunkowo skuteczne walki nękające żołnierzy sojuszniczych NATO w Afganistanie właśnie z terytorium Pakistanu, gdzie potem szybko chowają się. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Barackiem Obamą. Dotyczyła ona kontynuacji rozmów na temat porozumienia w sprawie broni strategicznej obu państw. Jak wiadomo, konwencja START 1, tego dotycząca i podpisana przez Moskwę i Waszyngton w 1991 roku, wygasła 5 grudnia. Był to dziennik Radia France International.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
Słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem tygodniowej prasy francuskiej Agnieszkę Kumur.
Wreszcie każdy z francuskich tygodników posilił się na własną oryginalną okładkę, a co za tym idzie odmienny temat. L'Express zamieszcza klasyfikację najbezpieczniejszych szpitali we Francji. Zważmy, że nie chodzi o najlepsze ośrodki, lecz bezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Pozytywny punkt notuje tygodnik szpitali takich we Francji przybywa. Le Point woli herbatkę z dziurawca od leków antydepresyjnych, bo i tak laboratoria nie mówią nam prawdy. A Le Nouvel Observateur pochyla się nad przypadkiem Erika Bessona, socjalistycznej wkładki w prawicowym rządzie premiera Fillona. Niestety z ministrem integracji i tożsamości narodowej wygrywa inny temat. Na swych końcowych stronach Le Nouvel Observateur zamieszcza obszerne dossier na temat szkockiej whisky. Jeśli mam być szczera, to ten temat wydaje się bardziej pociągający niż zainicjowana przez rząd debata na temat tożsamości narodowej, a zważywszy rozpaczliwie małe odbicie tej że debaty na francuskiej agorze społecznej, dossier zamieszczone na łamach tygodnika wielbiące walory single malt w osobach tak wybitnych przedstawicieli gatunku jak Aberlour, Lagavulin, Balvenie czy Ardbeg zainteresuje chyba wielu. Kiedy już zatem obywatele francuscy się dowiedzą, że specjalne komisje ministerstwa czuwają nad ich życiem i zdrowiem i że najczystsze ręce mają pielęgniarki w klinice w Nantes, z pewnością nie pominą wywiadu na wyłączność, jakiego udzielił L'Express rocker wszechczasów Sting alias Gordon Sumner. Niegdysiejszy lider zespołu Police został zaproszony 15 grudnia na jedyny we Francji koncert w słynnej sali Playel. Zazwyczaj występują tam gwiazdy muzyki poważnej, orkiestry i soliści. Tym razem jest to Sting. Powodem najnowsza płyta tego wielkiego artysty If on Winter's Night, na której zamieścił własne wersje starych piosenek folkowych z Wysp Brytyjskich, XV-wieczne kolędy angielskie, utwory Parcella. Klasyk Sting, zastanawia się L'Express. Sting, jak skąpiec Scrooge, Karola Dickensa nie znosi Bożego Narodzenia. Zamiast jednak duchów przeszłych, obecnych i przyszłych świąt, los wysłał autorowi Roxanne przedstawicieli jego własnego wydawnictwa z prośbą, by przywrócił temu świętu dawny czar. Sting opowiada o prawdziwej pielgrzymce muzycznej, jakiej dokonał dzięki temu zamówieniu w świat dawnych kolęd lokalnych, zapomnianych, nieznanych. Wirtuos harfy celtyckiej Mary McMaster pozwoliła mu poznać piosenki z wyspy Skye w Szkocji. Oj, coś nam te szkockie tematy dziwnie się dziś układają. Ale zima to także czas pozornej śmierci. Stąd smutna kołysanka dla zatrwożonego dziecka. Obok tytułu You Only Cross My Mind in Winter widzimy prawa autorskie. Tekst Sting, muzyka Jan Sebastian Bach. Pop umiera, bo ulega recyklingowi, czerpiąc nieustannie z własnych zdobyczy, a może by tak spojrzeć, co słychać za miedzą, proponuje Sting, któremu niestraszne tematy klasyczne, jazz, muzyka arabska czy indyjska. Jego wywiad na łamach L'Express zadziwia świeżością spojrzenia. 20 lat psychoanalizy jungowskiej i jogi czemuś posłużyło, zauważa z typową angielską autoironią autor Fragile. Good luck, Mr. Sting. Nic lepszego na dobry humor, jak niezła doza depresji. Le Point pochyla się nad starym problemem. Francuzi są w ścisłej czołówce wśród największych na świecie konsumentów środków antydepresyjnych. Według danych firmy analitycznej IMS Health znajdują się oni na trzeciej pozycji za Duńczykami i Brytyjczykami. 30,6 pigułek na mieszkańca przyjętych w roku 2008. 6 milionów Francuzów leczy się lekami psychotropowymi, choć połowa z wypisanych dla nich recept mogłaby wylądować wprost w koszu na śmieci, gdyż ich przyjmowanie jest totalnie nieuzasadnione. Największe skupisko leków antydepresyjnych znajdziemy na północy Francji. Paradoksalnie Paryż i region paryski nie są wcale tak dołujące moralnie, jakby się mogło wydawać. Przez lata laboratoria farmaceutyczne zapewniały obywateli o skuteczności tak zwanych pigułek szczęścia. Okazuje się jednak, że nie przyjmuje się ich bez ryzyka i że należy na serio brać pod uwagę skutki uboczne. Le Point przeprowadził śledztwo na temat ukrytego oblicza leków antydepresyjnych. Ponad 80% leków przepisywanych jest przez lekarzy pierwszego kontaktu. Najczęściej są to interniści. Gdyby znali oni krytyki, jakie płyną pod adresem laboratoriów i produkowanych przez nie leków, robiliby to znacznie rzadziej. A dziura w kasach ubezpieczalni społecznych, które refundują leki, pogłębia się. W roku 2008 refundowano we Francji z tego tytułu 400 milionów euro. Leki te mają jednak swoich obrońców, jak Jean-Pierre Ollier, psychiatra ze Szpitala Świętej Anny w Paryżu. Leki psychotropowe i antydepresyjne są najlepszym środkiem wyprowadzenia pacjenta z głębokiej depresji, twierdzi paryski psychiatra, z poparciem ze strony psychoterapii. Problem w tym, że przepisuje się te leki osobom, które ich nie potrzebują. Rozpoznanie prawdziwej depresji jest kluczem do mądrzejszego posługiwania się zdobyczami medycyny. Prawdą jest jednak, że nadpobudliwym dzieciom lub niesfornym starcom przepisuje się leki, gdyż są one łatwiejsze w użyciu niż terapia. Wraz ze zmniejszaniem się liczby personelu w domach starców zwiększa się liczba rozdawanych leków, ostrzega Christophe Fernandez, współautor książki Na pochybel starcom wydanej przez oficynę Fayarda. Wesołe jest życie staruszka. RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Jadwiga Dąbrowska, dziennikarka, poetka, działaczka polonijna we Francji, w latach 1986-1991 wydała 4 tomiki wierszy. Zaułek pełen ptaków, pogranicze, dwie drogi i liczenie gwiazd. Nakładem wydawnictwa Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi ukazał się niedawno 5 tomik jej poezji, zbiory. Jak sugeruje piękne zdjęcie na okładce przedstawiające kłosy zboża i talerz z owocami, chodzi nie tylko o zbiór wierszy, ale także o żniwo życia, dorobek pracy, pożywienie dla ducha i ciała. W tomiku znajdziemy wiersze Jadwigi Dąbrowskiej z ostatnich lat.
Rzeczywiście taka była myśl. Okładkę zresztą mogę się pochwalić, że zrobiłam sama ze zdjęć własnych. W tomiku zresztą są też tylko moje zdjęcia.
Czy w tym zbiorze znajdujemy właśnie najważniejsze pani wiersze? Czy to są wiersze z ostatnich lat? Czy możemy uznać to za jakąś sumę pani twórczości?
Rzeczywiście ma pani rację. Są to wiersze z ostatnich 4 lat, tworzące pewną całość właśnie jako te zbiory z całego życia, powiedzmy.
Jaka tematyka panią interesuje?
Jest to głównie tematyka kulturalna i także w ostatnim tomiku religijna, związana z odejściem Jana Pawła II.
Jest też kilka wierszy nawiązujących do polskiej historii, bo pani jest bardzo przywiązana do tradycji polskiej. Wyjechała pani z Polski dosyć dawno.
No tak.
Ale wraca pani regularnie, tak. I ma pani kontakt na co dzień z Polską. Poprosimy panią o przeczytanie kilku wierszy.
Wiersz Słowa z roku 2006. Słowa. Przysiadają na progu, do drzwi skrobią nocą. W szparach między belkami widzę złote oczy. Proszę, wpuść nas, powrócić chcemy na twoją służbę. Siadając przed kominkiem, opowieści nowe splatać ze srebrnych nitek czasu, który upływa, świata, co przemija. To byłby jeden. Drugi jest taki troszkę regionalny, ponieważ jestem poznanianką z urodzenia, więc próbowałam scharakteryzować życie we własnym mieście. A gdzie to jest? Poezja placka drożdżowego z kruszonką rozpływającą się w ustach. Poezja złotego sernika na pianie ubitej z białek. Gdzie sprawy ważne, to wyprasowana koszula, czyste miasto, dobrze wykonana praca. Gdzie w tramwaju, widząc starszą panią, młodzi ludzie ustępują miejsca. Gdzie miejsca w kolejce przestrzegać należy dokładnie. Gdzie patriotyzm widać w porządku spraw i rzeczy, a tylko czasem w marszu ulicami. Gdzie moja żona dobrze piecze, jest najwyższą pochwałą męża, a zaprawy na zimę obowiązkiem żony. Wiersz poświęcony kościołowi Świętego Krzyża w Warszawie. Jego czwarty upadek. Przystanął z krzyżem u wejścia świątyni, upadł potrącony odłamkiem bomby, ale dźwigając krzyż na swoim grzbiecie, legnął twarzą do nieba i swą rękę wzniósłszy, wskazywał w górę, powtarzając hasło Sursum Corda. Et resurrexit urbs z ruin wojny. Dzięki temu wołaniu utrwalonemu w ludzkich sercach pieczęcią nadziei. On powstał z krzyżem i na dawnym miejscu stoi, wzywając do powstania sumień. To jest z 2007 roku.
Wiersze te pisze pani po polsku. Czy były one tłumaczone na francuskie?
Nie, nie były. Nie.
Ale mogłaby pani sama je zresztą przetłumaczyć, bo jest pani romanistką, jest pani doktorem romanistyki.
Tak jest, tak.
Ukończyła pani studia w tej dziedzinie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc doskonale pani zna francuski.
Doktorat zrobiłam tam, a studia w Krakowie przedtem u profesora Czernego.
I nigdy pani nie miała ochoty przetłumaczyć własnych wierszy na francuski?
Proszę pani, owszem, nawet w poprzednich tomikach tak było. Jest jeden, który jest po polsku i po francusku w moim własnym przekładzie. Nazywa się Confin, czyli pograniczny.
Pograniczny. Dobrze, to przejdźmy teraz do następnego rozdziału pani działalności, mianowicie do pisma miesięcznika, o ile się nie mylę, Teczka, który założony został przez panią w 96 roku, więc już ma wielką tradycję, i który ukazuje się na internecie. Przedtem ukazywał się w druku. Dlaczego i dla kogo pani założyła to pismo?
Ponieważ powstało stowarzyszenie, które nazywało się Edition Casimir Le Gros. Grand, czyli Kazimierza Wielkiego, postanowiliśmy razem z Bogdanem Doboszem i jeszcze paroma osobami założyć takie pismo, powiedzmy, na średnim poziomie z tematyką kulturalną, społeczną, historyczną i tak dalej. Ja funkcjonowałam jako sekretarz stowarzyszenia i redaktor tego czasopisma. Mniej więcej 2 lata temu czasopismo dalej istniało, ale stowarzyszenie Edition Casimir Le Grand połączyło się ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Norwida. I od tego czasu Stowarzyszenie Przyjaciół Norwida przejęło wydawanie teczki. No i teraz prezesem jest pan Krzysztof Jerzewski. Teczka ukazuje się od grudnia zeszłego roku w internecie i ma stopniowo jakoś tak się... Widzę, że się staje popularna, bo różne osoby czytają, potem mi relacjonują.
O czym piszecie właśnie w teczce?
No więc temat dziedziny są te same, to znaczy kultura i społeczne sprawy historyczne i tak dalej, wydarzenia kulturalne bieżące, także z Polski, no i tu działalność różnych stowarzyszeń miejscowych. Ewentualnie, jeżeli się trafi jakiś ciekawy tekst, to czasem przydrukowujemy coś z internetu polskiego na ogół.
No. I to jest polskojęzyczne pismo?
I to jest głównie polskojęzyczne, z tym, że zdarzają się też dość często teksty francuskie, bo na przykład dział teatru prowadzi Francuzka, która opracowuje pewne rzeczy dla nas. Dział podróżniczy w tej chwili, mogę się pochwalić, przejął pan Bruno Koper, który jest znakomitym podróżnikiem i świetnie pisze, więc mamy...
Który jest również malarzem.
Tak jest.
Który świetnie maluje i rysuje, dodajmy.
Tak. No, bardzo sympatyczny. Dostałam ostatnio z jego zdjęcia i tekst o podróży przez Togo, co się bardzo dobrze składa, bo latem właśnie pisałam o tym kraju, więc to świetnie pasuje.
Wspominaliśmy również o tym, że jest pani działaczką polonijną. Widzieliśmy panią w akcji na wielu frontach. O co pani teraz walczy?
No więc teraz, powiedzmy, no już nie teraz, bo właśnie od 2000 mniej więcej roku prowadzimy współpracę z Polską Fundacją imienia Stefana i Krystyny Dziuszatu, która się mieści w Chrubieszowie. Ta fundacja miała na celu właśnie współpracę i wymianę kulturalną między Polską a Francją, a także oczywiście naukę języka. Podpisaliśmy jako stowarzyszenie Edition Casimir Le Grand jeszcze z tą fundacją taką umowę na temat konkursu pod tytułem Connaissance de la France dla uczniów, powiedzmy, szkół, wyższych klas szkół podstawowych i średnich liceów i tak dalej. No i ten konkurs polegał na tym, że dostawali do wyboru listę tematów, opracowywali te tematy przez rok szkolny, potem na wiosnę składali prace, były oceniane, przyjeżdżały te prace tutaj do oceny przez Komisję Paryską. No i na tej zasadzie wybieraliśmy pierwszego laureata, ponieważ były 3 nagrody. Pierwsza to był pobyt miesięczny w Paryżu na nauce języka i zwiedzaniu oczywiście. Także myśmy się zajmowali tą stroną organizacyjną tu na miejscu. No i to już trwa właśnie od 2000 do bieżącego roku.
Czyli w tej chwili przygotowuje pani kolejną edycję właśnie tego konkursu.
Tak, tak, tak. W tym roku będzie o Chopinie, ponieważ jest rok chopinowski, no i zostało zdecydowane, żeby uczniowie się bliżej zapoznali z życiorysem Chopina, jego twórczością, historią itd.
Dziękuję bardzo. Thank you.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Retrospektywa poświęcona twórczości wielkiego francuskiego kreatora mody Yves Saint Laurent odbędzie się w dniach 11 marca, 29 sierpnia 2010 roku w Petit Palais. To pierwsza tego rodzaju impreza na tak wielką skalę, obejmująca całość dzieła projektanta, prezentowana w Paryżu od jego śmierci 1 czerwca 2008 roku. Domem mody, który założył i który dotąd nosi jego imię, kierował on w latach 1961-2002. Duże retrospektywy twórczości Yves Saint Laurent odbywały się już od połowy lat 80. XX wieku. Pierwsza zaznaczyła 25-lecie jego kariery w roku 1983 w Nowym Jorku. Zorganizowana została przez Metropolitan Museum of Art. Były wystawy w Pekinie, Paryżu, Moskwie, Montrealu i San Francisco. Ostatnia odbyła się w roku 2009 w Rio de Janeiro. Tym razem paryski Petit Palais, Musée des Beaux-Arts miasta Paryża oraz Fundacja Pierre Berger Yves Saint Laurent połączyły swe siły, by zaprezentować jak najbardziej kompletną retrospektywę dzieł projektanta. Z liczącej 5 tysięcy modeli, 15 tysięcy dodatków i 35 tysięcy projektów w kolekcji przechowywanej przez fundację, wybranych zostało około 300 modeli, którymi paryski krawiec zaznaczył swój ślad w historii światowej mody. Prócz tego zaprezentowane zostaną rysunki, dokumenty, zdjęcia i filmy obejmujące 40 lat jego pracy artystycznej, czyli lata 1961-2002. Dzięki którym poznamy fundamenty stylu Yves Saint Laurent oraz kulisy prawdziwej rewolucji estetycznej, jakiej ten trapiony wieczną depresją i strachem geniusz dokonał w pojmowaniu mody. Pewnego dnia kreator wykrzyknął ponoć: mam dość Rica, niech żyje ulica. Jego kolekcja z 1971 zrobiła prawdziwy skandal w świadku mody, zrywając z dotychczasowymi dyktatami tradycyjnej od couture, inspirując się ulicą, i w Saint Laurent chciał ubierać kobiety w stylu dnia dzisiejszego. To on przetworzył koncept z początku wieku łączenia gatunków męski-damski. Jemu zawdzięczamy damski smoking, wysoką talię spodni i cuissard, kozaki z wysoką cholewką za kolano. Mówi się, że Chanel wyzwoliła kobiety, ale to Yves Saint Laurent dał im władzę. Jego modele inspirowały się malarstwem, kolekcjonował obrazy Mondriana, Picassa, Matissa, Van Gogha. Wiele z nich znalazło się w sprzedanej w lutym 2009 roku kolekcji prywatnej. Kochał świat opery, interesował się literaturą, kinem. Nie bez kozery jego idolem kobiecej urody była aktorka Catherine Deneuve. Yves Saint Laurent wiele podróżował. Zwiedził Rosję, Indie, Hiszpanię, Japonię, Afrykę i Maroko. Jego prochy spoczęły ostatecznie w ogrodzie malarza Jacques Majorelle w jego marokańskiej willi zakupionej przez Berger i Saint Laurenta w Marrakeszu. Warto też pamiętać, że projektant urodził się w Oranie, w Algierii. Patronat nad retrospektywą Yves Saint Laurent objęła pierwsza dama Carla Bruni Sarkozy. Komisarzami wystawy są Gilles Chazal, konserwator generalny, dyrektor Petit Palais, Florence Muller, historyk mody i profesor we francuskim Instytucie Mody, oraz Farid Chenoun, również historyk i wykładowca m.in. w Szkole Wyższej Sztuk Dekoracyjnych. Wystawa potrwa od 11 marca do 29 sierpnia 2010 roku. Towarzyszą jej dwie publikacje, katalog ekspozycji oraz zbiór projektów mistrza w dziele L'œuvre intégrale d'Yves Saint Laurent Planche de Travail, wydanych przez Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent i wydawnictwo de la Martinière. Wszelkie przydatne linki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem.
D'abord de l'élégance, d'un trait de Sacré-Cœur et de doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un jeune coin.
Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert.
Du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dani Brion śpiewa tak, że nogi same rwą się do tańca. Zanim przedstawię jego najnowszą płytę, przypomnę Państwu jeden z jego największych dotychczasowych i na pewno jeden z pierwszych przebojów. Suzette i Dani Brion.
Le jour où je l'ai rencontré dans une de ces soirées, j'ai même pas pu la regarder tellement ses yeux me brûlaient. Alors je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins. Elle me dit, fais-moi du bien. Je lui dis oui, sans problème. Dans sa chambre, on est allé. Sous les draps, on s'est glissé. Il a fallu me ranimer. Dans ses yeux, je m'étais noyé. Et elle se serre tout contre moi. Je me crois au cinéma. Je me prends pour Cary Grant. Et puis on éteint la lampe. J'ai perdu la tête. Depuis que j'ai vu Suzette, je perds la raison. Chaque fois que je... vraiment quelque chose. Ça lui vient sûrement des roses. Un seul de ses baisers peut suffire à enflammer le cœur de l'humanité. Ou les gars de mon quartier. Elle a un petit goût d'orange, de miel et de chocolat. Elle adoucit mon errance. Avant je n'existais pas. Toute la salive que j'use pour me donner de l'éclat. Elle a pas bonne, ça m'amuse. Pour mettre le monde en émoi. L'amour est la vérité, l'ivresse et puis la beauté. Tout ce qu'en vain j'ai cherché, dans ses yeux je l'ai trouvé. Que j'ai vu Suzette, je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Autour d'un petit café crème, sur un des quais de la Seine, dans le froid du matin blême, un jour je lui dirai que je l'aime. On partira tous les deux vers un monde merveilleux. Le ciel sera tout orange, on sera deux petits anges dans une chambre au sixième. Je lui lirai des poèmes. Sans travailler, je peux car je suis fou allié. Elle est celle que j'attendais depuis que j'ai 15 ans passé. C'est elle que j'imaginais dans mon lit quand je m'ennuyais. Maintenant je la suis partout, plus fidèle qu'un toutou. Elle veut jamais s'arrêter. Je sens bien que je vais craquer. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzette.
No i jak tu się oprzeć tej muzyce, w której słychać trochę jazzu, trochę rocka, trochę salsy i jeszcze kilka innych rytmów, a wszystko to gorące i wibrujące. Pierwsza jego płyta ukazała się w 1991 roku i wszystkie kolejne były równie porywające do tańca, chociaż każda z nich była inna. A muzyczną karierę Dany Briand zaczynał na paryskim bruku, a dokładnie na bruku jednego z najsłynniejszych bulwarów świata, Saint-Germain-des-Prés i innych ulic dzielnicy Łacińskiej. Grał tam na gitarze razem z towarzyszącym mu na saksofonie kolegą słynne utwory Brassensa, Presleya, Viana Gainsbourga i standardy jazzowe. W 2004 mieliśmy próbkę sił Daniego w jazzie nowoorleańskim. Dzisiaj dla odmiany rytmy latynoamerykańskie na nowej płycie Puerto Rico.
Dans ton
który naprawdę nazywa się David Cohen. Urodził się 28 grudnia 1965 roku w Tunisie. Pierwszą gitarę dostał w 14 roku życia od dziadka. Jest muzycznym samoukiem. Po maturze rozpoczął studia medyczne, wkrótce jednak wybrał muzykę. W 1997 roku wystąpił w paryskiej Olimpii, a w 1999 został zaproszony do pierwszej części koncertu Céline Dion na ogromnym Stade de France. Najnowsza płyta to, jak już wspomniałam, rytmy latynoskie z muzyką o gorących rytmach, ale skomponowaną przez Daniego i z jego słowami. Są te słowa jak zawsze pełne emocji, a przy okazji lekkie i łatwo przyswajalne i jak zawsze pełne optymizmu, jak na przykład w piosence On verra demain, zobaczymy jutro, bo przecież jutro będzie nowy dzień.
S'arrête parce que ton amour s'en va. Ne ferme pas ta fenêtre car une autre est déjà là. Si la chance t'abandonne, c'est qu'elle veut grandir ailleurs. La vie serait monotone si elle est café les fleurs. On verra peut-être si ça tient toujours. Le temps qui projette, où s'arrête un jour. Toi qui as perdu ta place et qui vois tout s'effondrer, qui travaille sans relâche, sans être récompensé, quand une porte se ferme. C'est qu'une autre veut s'ouvrir, même si ça fait de la peine, c'est le moment de partir. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette, où s'arrête un jour. Toi qui crois que l'existence ne sourit qu'aux gens bien nés, qui voit triompher la chance chez ceux qui n'ont rien tenté, attends un peu que ça passe et ne sois pas si pressé. Seul ce qui est lent à croître est là pour l'éternité. On verra peut-être si ça tient toujours. Le temps qui projette, où s'arrête un jour.
Warto wspomnieć o tym, że Danny Briand rozwija również swoją karierę aktorską. Zagrał z powodzeniem w kilku filmach, bo jak mówił w jednym z wywiadów, większość wielkich piosenkarzy, których podziwiam, grała również w filmach Frank Sinatra, Yves Montand, Charles Aznavour, Elvis Presley. Kontakt z publicznością ma dla niego ogromne znaczenie. Jest zdecydowanie bardziej artystą scenicznym niż studyjnym. I nic w tym dziwnego, bo rytmy jego piosenek wywołują natychmiastową reakcję słuchaczy, a nie ma dla artysty nic przyjemniejszego niż dobrze reagująca publiczność. A propos koncertów, trasa koncertowa promująca nową płytą została zaplanowana na początek przyszłego roku. Do Paryża zawiedzie go dopiero w marcu. Koncerty od 16 do 28 odbywać się będą w Casino de Paris. Na razie musimy zadowolić się płytą.
Je ne fais pas confiance à ceux qui m'ont le plus aimé. Ça vient sûrement de mon enfance, cette peur d'être abandonné. Je sens qu'un autre veut ma place. Dans son cœur, je suis angoissé.
je ressens comme une menace. Pourtant il ne s'est rien passé. Je suis jaloux, je ne supporte pas que d'autres aient les yeux sur toi. Je suis jaloux, je sais je ne devrais pas, mais la vie m'a fait comme ça. De tous ces amis que tu aimes, je veux être le préféré. Je me compare, je te harcèle, tu as l'impression d'étouffer. Quand tu leur parles au téléphone, tout mon corps se met à trembler. Et si j'entends une voix d'homme, j'ai presque envie de le tuer. Je suis jaloux, je ne supporte pas que d'autres aient les yeux sur toi. Je suis jaloux, je sais je ne devrais pas, mais la vie m'a fait comme ça. Viens chercher dans tes affaires ceux qui pourraient te condamner, mais je ne vois que la poussière de ce poison qu'on m'a donné. Peut-être je ne m'aime pas moi-même, ou ne t'ai-je pas mérité. Il faudrait un jour que j'apprenne. Gardez ton jardin secret. Je suis jaloux, je ne supporte pas que d'autres aient les yeux sur toi. Je suis jaloux, je sais je ne devrais pas, mais la vie m'a fait comme ça. Tout ça finira dans les larmes, un jour tu en auras assez. À le goût du drame, mais c'est ma façon de t'aimer. Je suis jaloux, je ne supporte pas que d'autres aient les yeux sur toi. Je suis jaloux, je sais je ne devrais pas, mais la vie m'a fait comme ça.
To już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego Domu Radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.